Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy.
Dzień dobry, nazywam się Marek Sekielski, to jest program Sekielski o nałogach. Zachęcam do wspierania naszej pracy na patronite.pl/Sekielski. Zachęcam do subskrypcji kanału, do komentowania tego nagrania i również do zgłaszania się do mojego programu. Do mojego programu się zgłosił mój dzisiejszy gość, między innymi pan Andrzej Grzeszewski.
Sam się zgłosiłem, sam przyszedłem.
Sam się zgłosiłeś i bardzo dobrze, bo ja już ciebie chciałem zapraszać chyba 2 lata temu, ale się krępowałem się po prostu, bo nie miałem do końca... Zresztą rozmawialiśmy ponad rok temu chyba pierwszy raz o tym moim takim pomyśle, który nie do końca był pomysłem jeszcze. Ale bardzo się cieszę, że się odezwałeś, bo ja bym pewnie kolejny rok albo 2 czekał.
Bardzo mi miło, że przyjąłeś moją chęć uczestniczenia z tobą w programie.
Dla tych, którzy nie znają Andrzeja Grzeszewskiego, to powiem, że Andrzej Grzeszewski jest seksuologiem i psychoterapeutą. I nie jesteś uzależniony, więc jak będziemy rozmawiać tutaj z tobą z tych pozycji. Zacznę może od książek. Najnowsza, która się pokazała, Sztuka obsługi waginy. Nieco wcześniejsza, Jak facet z facetem. I jedna z książek, którą przeczytałem już ze 2 lata temu, która bardzo zmieniła moje rozumienie seksualności męskiej. Sztuka obsługi penisa. Tytuł jest kontrowersyjny, ale treść nie jest obrazoburcza na pewno, tylko jest bardzo edukująca i to jest książka, jestem przekonany, oczywiście dla facetów, ale czasem sobie myślę, że to chyba nawet ważniejsze jest, żeby tą książkę przeczytały kobiety.
Tak, zdecydowanie. Jest tam dużo takich meandrów męskiej seksualności, o których kobiety nie wiedzą. Kobiety myślą, że ta męska seksualność to jest taka bardzo prosta. Niektóre kobiety uważają, że mężczyzna to w tym seksie to jest takim troglodytą. A nie, a dużo mężczyzn ma rozwiniętą tą seksualność, tylko często się wstydzą o niej powiedzieć. Uważają, że to jest faux pas, jak powiedzą, że ich strefy erogenne mieszczą się daleko poza penisem, czyli na przykład na sutkach, na szyi, w okolicy jąder, odbytu, pomimo tego, że ktoś na przykład ma orientację heteroseksualną. Więc jakby strefy erogenne w naszym organizmie są bardzo demokratyczne, znajdują się w różnych miejscach i bez względu na to, jaką mamy orientację.
Ta książka bardzo, bardzo takie szkodliwe mity też obala na temat sprawności seksualnej męskiej, które w tej kulturze są nasze dzisiaj zaburzone pewnie przez pornografię głównie.
Zgadza się.
Więc nie będę opowiadał tej książki, polecam. Jedna z osób, która jest naszym patronem, uzyska jedną z tych książek. Te książki będą są darem od Andrzeja dla naszych widzów. Nie będziemy rozmawiali o seksie w takim kontekście czysto seksualnym, tylko bardziej pod kątem uzależnień dzisiaj. I co, zaczniemy od tego chemseksu może, nie? Zjawisko pewnie dobrze znane już przez większość osób, które polega na tym, że pewne środki...
Nie będziemy im robić reklamy.
Narkotyki po prostu. Tak, pewną grupę narkotyków używa się po to, żeby doznawać jeszcze większych doznań.
Tak, tak. Mieć większą wydolność, dłużej się masturbować. Ten chemseks to było coś, co wcześniej było przez ostatnie kilka lat kojarzone ze światem homoseksualnym, z gejami. Natomiast coraz częściej w gabinetach seksuologicznych zauważamy, że chemseks przerzuca się na życie heteroseksualnych osób. Bo przez te ostatnie kilka lat to głównie geje na orgiach, na takim seksie grupowym używali tego chemseksu, czyli tych narkotyków do seksu, po to, żeby mieć mniejszy lęk, wstyd, mniejsze zahamowania. No bo wyobraźcie sobie, jest się zwykłym Kowalskim, w sensie, że żyje się w miarę poprawnie i nagle wpada do głowy jakiś pomysł, żeby pójść na seks grupowy. No to jak, a nie ma się takich znajomych w tym seksie grupowym, to jak się pójdzie samemu, no to jest się sparaliżowanym, jest się zalęknionym, pocą się dłonie. W ogóle nie wiemy, co robić. Jak przyjdziemy i ktoś częstuje tym chemseksem i my spożyjemy ten chemseks, no to okazuje się, że puszczają nam wszystkie bariery, lęk, wstyd, niepokój, wyłączają nam się te ośrodki czołowe odpowiedzialne za zakazy, nakazy, za cały ten taki background kulturowy. I dzięki temu jesteśmy w stanie popłynąć. No i niestety niektórzy płyną w ten sposób, że aż kończy się to uzależnieniem. W ogóle z chemseksem...
Uzależnieniem, ale też śmiercią, bo tak. Ja wiem, że ty nie chcesz może mówić o środkach, natomiast nazwy tych narkotyków tutaj w moim programie padają i to okay. Ja nie uważam, że trzeba robić z tego tajemnicę, bo najbardziej popularny w Polsce jest pewnie dzisiaj mefedron.
Tak, niestety.
Metamfetamina to bardziej na zachodzie, bo ona chyba w Polsce jest za droga z tego, co ja pamiętam jeszcze, bo mam też kolegę, który po prostu siedzi w tym chemseksie niestety od środka. Mhm. I krople GBL, które są tak naprawdę takim chyba tą najsilniejszą substancją. I to jest z jednej strony, która najbardziej jakby odejmuje osobie, która chce uprawiać seks, tych hamulców wszystkich w zasadzie już. Natomiast jest substancją też bardzo niebezpieczną, bo tam naprawdę przyjęcie pod kolejnej dawki za prędko powoduje, kończy się też często zatrzymanie w ogóle akcji serca i śmiercią. Nie?
Tak, więc dokładnie.
To nie jest taki zwykły zwierzęcy seks po jakiejś tam porcji narkotyków, tylko to jest takie regularne ćpanie czasem, które trwa kilka dni.
Dokładnie.
A później... Które niestety też się może skończyć bardzo tragicznie. Nie?
Tak. I też ci pacjenci, którzy korzystają z tego chemseksu, mówią, że później mają bardzo duże zjazdy emocjonalne, czyli ogromne lęki, niepokoje, paranoje i to im się przerzuca bezpośrednio na ich funkcjonowanie zawodowe, na ich funkcjonowanie w związku. Więc... Natomiast też nieprzyjemna sytuacja z tym chemseksem jest też taka, że z badań wynika, że ponad 90% osób, które regularnie stosują ten chemseks, w ogóle się nie zabezpieczają, nie używają prezerwatyw. Już abstrahując od tego, że się można zakazić jakąś chorobą przenoszoną drogą płciową, kiła, rzeżączka i tak dalej, no to też można zakazić się HIV-em, wirusem HIV. Ja wiem, że niektórzy biorą PrEP, czyli taki lek, który hamuje namnażanie się wirusa, natomiast mimo wszystko człowiek jest zakażony.
Jest zakażony i będzie skazany na branie tych leków przez całe życie.
Dokładnie. Więc no i zagrożenie polega na tym, że przerzucił się ten chemseks ze świata gejowskiego, czy też koło świata gejowskiego jest też taka populacja, to się nazywa MSM, czyli mężczyźni współżyjący z mężczyznami. Oni na co dzień uważają, że są heteroseksualni, mają żony, mają dzieci, mają partnerki, natomiast właśnie weekendowo albo gdzieś po godzinach w delegacji wyskakują na ten seks gejowski z aplikacji, czy będąc poza krajem, korzystając z różnych takich gangbangów gejowskich.
W Polsce to bardzo, bardzo, bardzo prosto sobie zorganizować taką imprezę. Wystarczy sobie, jak geje tak robią, wiem, bo znam aplikacja Grindr na przykład.
Tak,
po prostu gdzie można znaleźć osoby, które wprost jakby nakłaniają, jest podany adres, podaje się swoje wymiary, rozmiary i tam ewentualnie różne jakieś tam seksualne preferencje i... Impreza otwarta, a u heteroseksualistów wygląda to podobnie, czy jak to jest?
Tak, podobnie, natomiast jeszcze a propos tego, co mówisz, to my to w seksuologii nazywamy syndrom trzeciej rano, czyli plus minus druga, trzecia, czwarta rano wielu gejów wchodzi na aplikację na tego Grindra, odpalają, no i wtedy na przykład jeśli są pod wpływem chemseksu, no to zapraszają już kogo wleci, w sensie, że już ta selekcja się nie odbywa, to się właśnie nazywa syndrom trzeciej rano, czyli kto jest po prostu gotowy, no to pach, to się spotyka. Natomiast...
I to jest też często tak, że tam impreza zaczyna się w piątek, nie wiem, po kilku godzinach część osób odjeżdża, są zapraszani nowi, cały czas się wymieniają ci ludzie, nie?
Tak, albo też z okolicy. Jeśli ktoś na przykład mieszka w bardziej zaludnionej dzielnicy Warszawy, nie wiem, Śródmieście, Wola, no to odpala sobie tego Grindra i w ciągu pół godziny może zorganizować z kilku najbliższych ulic parę osób na taki seks grupowy. Natomiast widzimy też w seksuologii, że ten hemseks przerzucił się do związków heteroseksualnych. Na początku się przerzucił bardziej do populacji swingersów, czyli tych osób, które spotykają się w klubach swingersów albo sobie wynajmują apartament i tam zapraszają ludzi z różnych aplikacji erotycznych. Natomiast to, co jest nowe od ostatnich, myślę, że roku, dwóch, to, że pary sobie też organizują takie weekendy. Czyli w piątek biorą sobie hemseks i ten seks trwa czasami 24 godziny. W sensie trochę tańczą, trochę uprawiają seks, trochę coś zjedzą i znowu uprawiają seks i tańczą i kogoś zapraszają i tak dalej. To jest nowość, bo do tej pory w większych populacjach ten seks się odbywał, a nie w takich, nie w związkach jeden na jeden, gdzie sobie biorą używki i uprawiają seks.
No ale też zupełnie dla mnie zaskakujące jest to, że też się pojawia forma masturbacji w ogóle z użyciem środków narkotycznych.
My w seksuologii mamy taką refleksję, że wcześniej do tej masturbacji to wielu osobom raczej wiele osób potrzebowało pornografii na przykład. Oglądali sobie pornografię, masturbowali się i już. Robili to po to, żeby zrzucić napięcie erotyczne albo to, co się mówi w uzależnieniach, czyli że nie chodzi o podniecenie, pożądanie, tylko chodzi o regulację emocji, smutku, żalu, złości, gniewu. To oni masturbowali się po to, żeby zrzucić te emocje. Ale fenomenem jest to, że stosują hemseks, czyli po to, żeby jeszcze podbić te doświadczenia w swojej głowie, w swoim ciele, żeby znacząco zwiększyć wydolność podczas tego seksu. A przecież nikt ich nie obserwuje, przed nikim nie muszą się wykazać. Więc to jest takie zaskakujące, że ten seks masturbacyjny to już się zrobił takim mikroświatem, że tam jest ultra bogate życie seksualne.
A to też są takie
maratony? Mikrokosmosem.
To takie też maratony się pojawiają?
Tak, dokładnie. No i właśnie większość moich pacjentów uzależnionych od tego seksu, hemseksu, czyli masturbacji z narkotykami, to oni mówią, że ten maraton to trwa kilka godzin, kilkanaście godzin i tych orgazmów to jest od kilku do kilkunastu, kilkudziesięciu czasami. I pytam się, jakie są skutki uboczne, po czym oni poznają, że już mają dość. I oni mówią, że często na przykład fioletowy już jest ten penis od ciągłego nacisku, no bo generalnie też w naszej seksualności jest tak, że jak zaczynamy się masturbować, to na przykład wystarczy nam, nie wiem, 10 minut fantazjowania i masturbacji skończonej orgazmem i tyle. Ale jeśli ktoś się wkręci w tą masturbację, no to po pewnym czasie następuje mechanizm habituacji, czyli przyzwyczaja się do tych bodźców, które były do tej pory i potrzebuje jeszcze więcej i więcej. Jeśli ktoś wcześniej trzymał tego penisa normalnie i się masturbował, to teraz to już po kilku miesiącach regularnego takiej masturbacji, to ten penis trzyma jak sztangę na siłowni, że on właśnie już jest niebieski, fioletowy od tego nacisku, od wielokrotnych orgazmów, od ciągłej masturbacji. Już ma mikrourazy na żołędzi, czyli na tej główce, tej koronie penisa. Ona ma taki niezdrowy, fioletowy kolor.
A są jakieś inne jeszcze skutki uboczne później? Jak to po takim maratonie?
Tak, to znaczy po pierwsze, że wiele osób, które kilka razy pod rząd się masturbują, to wpadają już w taki trans, że masturbuje się, ma orgazm, ma wytrysk i mija 5 minut i on nie może znaleźć miejsca w domu. Nie idzie mu czytanie książek, nie idzie mu praca na laptopie, ktoś dzwoni do niego znajomy, on nie chce, on czuje odrazę, nie chce wychodzić, spotykać się z ludźmi i czuje, że kolejny raz musi się masturbować. I w tym seksoholizmie, w tym uzależnieniu od seksu jest tak, że już kolejne te orgazmy to nie jest jakaś taka błogość, jakaś totalna przyjemność, rozluźnienie, trzęsienie ziemi takie przyjemnościowe, tylko to już jest uczucie ulgi. I za chwilę znowu jest uczucie niedosytu, nienasycenia. I tak pacjenci mi mówią o tym, że tak im weekendy mijają. nie wychodzą na spacer, na siłownię, do kina, tylko po prostu od filmu do filmu albo od fantazji do fantazji.
To jest takie trochę picie, jak picie do lusterka kiedyś.
Dokładnie, mówi, tak, nie? Tak. No ja się specjalizuję w uzależnieniu od seksu. Mam bardzo dużo tych uzależnionych z tych 11 typów, bo na przykład taki badacz ze Stanów Zjednoczonych, Patrick Carnes, on wyróżnia 11 podtypów uzależnienia od seksu. O, i to jest też ciekawe, bo spytałeś mnie, co się w ogóle zmieniło w ostatnich latach, jakie nowości pojawiają się na przecięciu tych dwóch dziedzin, uzależnień i seksualności człowieka. I to, co jest nowe, to to, że wiele kobiet przechodzi w takie mocniejsze formy uzależnienia od seksu, bo wcześniej wiele kobiet się specjalizowało w fantazjowaniu. To były takie daydreamerki, sobie fantazjowały o czymś, że poznają jakiegoś aktora albo poznają jakiegoś kolegę z pracy i ten kolega przestaje pracować, a głównie myśli o niej, ona myśli o nim. No i to się pojawia taka fabuła trochę jak z jakiegoś Harlekina albo z jakiejś komedii romantycznej. A widzimy, że wiele kobiet migruje w stronę tych innych, cięższych form uzależnienia od seksu, czyli na przykład w stronę BDSM-u. Wiele kobiet poszło w tą formę submisji, czyli takiej podległości, że one chcą, żeby mówić do nich su, czyli suka albo niewolnica, i chcą dostać taki regulamin, jak ona ma funkcjonować w ciągu dnia, jak ma się przygotować do sesji z panem. Więc dużo kobiet się zainstalowało w tym BDSM-ie w uległości i to jest nowość. Duża populacja kobiet też poszła w pornografię, oglądają filmy pornograficzne, nawet już nie erotyczne, tylko pornograficzne. Do tej pory się jakby panował taki przesąd, że kobiety... Taki stereotyp właściwie, że kobiety nie są wzrokowcami, a jednak pornografia jest w dużej mierze oparta na bodźcach wzrokowych i one oglądają. Widzieliśmy ogromną falę, w seksuologii widzieliśmy ogromną falę, jak była pandemia, bo zostaliśmy zamknięci wszyscy na tym lockdownie i wiele platform streamingujących pornografię wpadło na pomysł, że dadzą miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące takich darmowych kont premium, gdzie jest jakość HD, gdzie są nie 8-minutowe filmiki, tylko całe filmy erotyczne, pornograficzne. I w tym czasie wielu użytkowników się wkręciło, w tym też kobiety. I tych kobiet w tamtym roku czytałem taki raport, że proporcje kobiet są znacznie większe, nowych użytkowników, niż mężczyzn.
To ciekawe. I mówiłeś mi też, jak rozmawialiśmy przed tym spotkaniem, że kobiety uzależniają się również od płatnego seksu. Jak to rozumieć?
Ja podczas tych 16 lat pracy w seksuologii to widziałem dużo pacjentek, które pracowały po stronie seksu płatnego, ale kiedy one dawały tą usługę, były sex workerkami. A teraz widzimy, że...
Czyli taki klasyczny model rozumienia tej...
Tak, że one pracowały wcześniej...
Seksu za pieniądze.
Dokładnie, seksu za pieniądze. One pracowały wcześniej w agencjach towarzyskich albo u siebie w domu. To tak kolokwialnie one się nazywały cichodajkami. Natomiast... Teraz w ogóle nazywamy seksworkerkami. W sensie nie dziwki, nie prostytutki, nie kurwy i tak dalej. Mhm. Seksworkerki, te osoby po prostu chcą, żeby był szacunek też do ich pracy. Natomiast tak, przychodziły do mnie seksworkerki, do mnie, do psychoterapeuty, seksuologa, ze względu na to, że miały często takie doświadczenia, że przychodził facet miły, kulturalny, inteligentny, wysportowany, przystojny do takiej seksworkerki, zauraczał się, fascynował się tą kobietą, później się zakochiwał i stwierdzał, że ona się marnuje w tym seksworkingu, więc chciał ją wyrwać do życia. I powiedział, że mogą razem jakiś biznes dla niej wymyślić, albo on ma na tyle dużo zasobów, że może się jakoś podzielić, żeby ona już sobie darowała tą pracę. No i często te kobiety tak robiły, że jak fajnego faceta spotykały, to kończyły z branżą, ale później przychodziły do mnie, bo nie czuły satysfakcji z tego seksu. Nie było takiego podniecenia, jak zawsze one czuły podczas seksu, bo nowy klient, nowa osoba, nowa dawka fenyloetyloaminy, to jest taki hormon przez organizm produkowany, podobny do metamfetaminy. I one cały czas czuły taki high wynikający z nowych klientów. Natomiast tutaj w związku cały czas ten sam facet, jeszcze taki trochę dziwny to seks był w porównaniu do tego, co doświadczały w branży, bo ten mężczyzna uwodził, bo był miły, ciepły, dobry, dbał o granice, pytał się, czy ona chce ten seks uprawiać, czy dzisiaj jest podniecona, więc spotykały się zupełnie z czymś innym niż do tej pory przez te kilkanaście lat seks workingu, kiedy pracowały w branży, no i stwierdzały, że w ogóle ten seks, taki seks waniliowy, w ogóle jej się nie podoba. No i on naciskał, że musi ten seks być, no i w końcu stwierdzały, że muszą pójść do seksuologa. Ze względu na to, że już pojawiały się pomysły, żeby znowu jakoś tak pokątnie wrócić do branży.
A co to za mechanizm jest? Bo to podchodzi pod jakieś uzależnienie rzeczywiście, tak, takie behawioralne? Tak?
No dokładnie. To jest mechanizm takiego uzależnienia, gdzie po prostu uzależnienie staje się już standardem. I ten seks normalny, w sensie taki partnerski, nie doświadcza tego wszystkiego, co daje ten seks uzależnieniowy, czyli nowość ogromna, bo cały czas zmieniający się mężczyźni, cały czas zaskoczenie, cały czas bycie na takim haju erotycznym. Często też w tym sex workingu pojawiają się różnego rodzaju używki, żeby podkręcić swoją wydolność seksualną, a tu w stałym związku no to już nie można korzystać z tych używek, partner jest stały, no i też duże zaskoczenie jest, bo on jest miły, dobry, ciepły, przewidywalny, a tamci mężczyźni, klienci sex workingu bywają różni.
Więc... No ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że a może ten facet się nie sprawdza, albo ona jest po prostu taka puszczalska. Ciężko to być może w ogóle zobaczyć u siebie, że jest taki problem, nie?
Tak. Ja zapraszam wtedy całą parę, czyli jego i ją, no i konfrontuję to, jak dobrym on jest kochankiem, jak dobrą ona jest kochanką, no i sprawdzam, co tu zawiniło. I najczęściej, jeśli ta kobieta jest wyrwana z tego sex workingu, no to jest takie uzależnienie od tej fenyloetylaminy, od nowości, od dziania się, od adrenaliny, od dopaminy, a związek pod względem takim chemicznym, w sensie tego, co organizm wyzwala podczas tygodnia, podczas weekendu partnerskiego, no to nie generuje takiej ekscytacji jak tutaj, jak w sex workingu. Natomiast nowość polega na tym, że coraz więcej mam pacjentek, które są uzależnione od seksu płatnego, tylko że one kupują tego eskorta, czy tego sex workera. I czym innym jest, jak ktoś casualowo, tak po prostu rekreacyjnie sobie wypożycza mężczyznę, tak jak teraz było to pokazane w doskonałym filmie Powodzenia Leo Grande. Nie wiem, Marek, czy widziałeś. To jest taka Emma Thompson jako wdowa, kobieta dobijająca do 60 po menopauzie, stwierdza, że ona już ma dość tej posuchy seksualnej, bo umarł jej mąż, ten seks był zawsze taki powtarzalny, no i ona stwierdza, a może by sobie takiego przystojnego sex workera wynajęła. No i wynajmuje sobie mężczyznę, który jest takim mulatem, jest wysportowany, jest inteligentny, jest bardzo czytany i ona wynajmuje sobie go do seksu po to, żeby wreszcie doświadczyć seksu oralnego w stronę mężczyzny, bo tego w związku małżeńskim nie doświadczyła seksu oralnego w swoją stronę, seksu analnego i w ogóle, żeby poznała tą seksualność, żeby rozbudziła się seksualnie. No i pomysł jest niezły, jeśli ten seks jest taki bardziej rekreacyjny, że ktoś sporadycznie sobie ten seks kultywuje. Ale jeśli jest to podobne do uzależnienia od seksu, czyli że czujemy, że któryś raz już jesteśmy zakażeni chorobą przenoszoną drogą płciową, że duże pieniądze wydajemy, że nie nawiązujemy nowych przyjaźni, relacji albo nie podtrzymujemy tych starych. Tak jak w innych uzależnieniach, te wszystkie koszty, no to warto nad tym popracować, bo rzeczywiście można spłukiwać się, bo to nie jest droga, nie jest tania przyjemność, to jest dosyć droga atrakcja.
A jak łatwo, jak trudno może, bardziej nie jak łatwo, jak trudno wyłapać takie uzależnienie? Ile w ogóle trwa taka relacja, żeby zauważyć, że ona jest w ogóle niezdrowa?
W seksie płatnym?
W seksie płatnym, tak.
Zazwyczaj ja widzę, że po jakimś roku się ludzie orientują, bo tylko roku takiego ciągłego kupowania tego seksu, bo niektórzy nie mają takich dochodów, więc stać ich na to, żeby raz na kilka miesięcy sobie wynająć tego seks workera. Natomiast te osoby, które tak mają dochody, bo firma prężnie działa albo właśnie dostali spadek. Ja mam taką właśnie pacjentkę, która sprzedała mieszkanie po swoim tacie, dostała 600 tysięcy i nic z tych 600 tysięcy nie poszło, nie wiem, na życie, na jakiekolwiek inne przyjemności, tylko na sex workera. Bo to też jest w ogóle ciekawe, że wielu mężczyzn do tego sex workingu, w sensie jeśli oni są klientami, to podchodzi tak, że idą na godzinę na przykład, uprawiają ten seks oralny albo waginalny, albo analny i później po orgazmie jednym, dwóch ubierają się i wychodzą. Natomiast wiele kobiet potrzebuje takiej otoczki, w sensie, że potrzebuje tym sex workerem się zafascynować, więc najczęściej to nie jest w ogóle płatność za godzinę dla tego sex workera, tylko często to się wiąże z różnymi prezentami, ubraniami, paskami drogimi, pójść do fajnej restauracji, wydaniem na szampana drogiego i tak dalej.
Więc... Czyli trochę to, jak się też rozróżnia tą seksualność męską od kobiecą.
Tak, tak.
Że facet jest tym wzrokowcem i on nie potrzebuje wejść w romantyczną jakąś taką relację, a kobieta lubi, tak?
Żeby zgadza się.
Uwiedzioną.
Mhm. Natomiast tak jak kobiety się przerzuciły na tą pornografię i nie oglądają na początku, nie wiem, jakiegoś takiego rzewnego filmu, gdzie płaczą, a później dopiero nie włączają tej pornografii, czy pod koniec oglądania, to taki dowcip jest z tą pornografią, tak, że kobieta kończy pornola oglądać i później płacze i partner się pyta: kochanie, ale dlaczego płaczesz? Ona mówi: no bo myślałam, że wezmą ślub. To już widzę, że kobiety tak nie reagują, tylko oglądają, po prostu korzystają z tych bodźców wizualnych i myślę, że to będzie się też zmieniało z tym sex workingiem, że mniej będą dbały o atmosferę, a po prostu będą sobie życzyły konkretną usługę. To też jest ciekawe, że wśród sex workerów mężczyzn dużo jest takich Januszy sex workingu, czyli taki facet z lat, nie wiem, 80., 90., koszula na trzeci guzik, tutaj dywan na klacie, jakiś ten z tombaku taki łańcuch. No, tacy już
nie... Spikane wodą przemysławką.
Dokładnie, tak. Już tacy mężczyźni nie są na topie sex workingu. Są bardziej tacy studenci albo taki późny student, że trochę taki poeta, ale też ma wydolność w tym seksie i ma wrażliwość i jest uważny. Więc tak to wygląda teraz z tym sex workingiem.
Umie porozmawiać?
Tak, to przede wszystkim. Lubi porozmawiać.
Tak. A jeszcze bym wspominałeś o tym, że zaczyna być też taki mocny trend pokazywania się w internecie w różnych formach jakichś nagości, nie?
Tak.
U kobiet, tak?
Tak.
Faceci to robią też, czy nie?
Też. Opowiem na początku o kobietach. Wcześniej, jak kobieta była uzależniona od jednej z form uzależnienia od seksu, czyli tego ekshibicjonizmu, to zazwyczaj te kobiety albo nosiły się tak bardzo kuso, że miały mini spódniczkę, albo tak tańczyły wyzywająco na dyskotece, albo pracowały jako stripteaserki. To teraz z miasta te wszystkie formy takiego seksu oralnego powygaszały się. Mało już tych kobiet uzależnionych od ekshibicjonizmu jest na mieście. Większość kobiet się przerzuciła do internetu. Pracują tam na różnych takich serwisach z kamerkami i łatwo też poznać, która kobieta jest uzależniona od tej formy pokazywania się. Bo głównie one biorą za taki pokaz, nie wiem, 10-minutowy, kilkadziesiąt złotych, czasami kilkaset, zależy jak się kobieta ceni. Natomiast te, które są mocno uzależnione, to jak się facet wykupi taki pokaz i mówi, że sorry, już nie mam pieniędzy, muszę kończyć, no tam ona mówi, to ci gratisie dorzucę jeszcze 10 minut, 30 minut. I to są właśnie osoby uzależnione od takiego pokazywania się w internecie. I one czują ogromną frustrację, jak mają uprawiać ten seks jeden na jeden z partnerem, no bo nikt nie patrzy. One zazwyczaj odsłaniają firanki, albo kochają się przy oknie, albo proponują, żeby uprawiać ten seks w aucie, albo gdzieś w łazienkach na ławce, żeby się dobierać, żeby było jakieś ryzyko, że jakiś grzybiarz, jakiś turysta, spacerowicz będzie przechodził i zobaczy. Natomiast większość z nich to uprawia ten seks na kamerkach. Oczywiście są też mężczyźni uzależnieni od tego seksu na kamerkach, natomiast oni rzadziej za pieniądze, częściej po prostu dla fanu pokazują się, masturbują się, jakby kadr jest taki, że jest od kolan mniej więcej do szyi, żeby nie można było rozpoznać twarzy, no i się masturbują do kamerki, tam ludzie piszą, co oni mają zrobić i oni to robią. No i też, jeśli chodzi o takie osoby, które się połączą, dwie, które mają ten ekshibicjonizm, to uzależnienie od ekshibicjonizmu, to często one pojawiają się na takim portalu OnlyFans. Tam są po prostu ludzie uprawiają ten seks i sprzedają swoje filmiki albo robią pokazy za pieniądze. Można im napisać scenariusz, wysyła się pieniądze i oni robią wszystko według tego scenariusza. To widzę, że tam się też zakotwiczyli.
A później co większe gwiazdy tych serwisów na przykład walczą na patologicznych galach freakowych,
tak.
MMA, które są coraz bardziej popularne, ale temat na inną opowieść jest pewnie. A powiedz mi, jak to jest z młodzieżą, z dzieciakami? W obrębie w tych wszystkich zagadnień i chemseksu, czy ty masz jakieś doniesienia, czy przychodzą w ogóle młodzi ludzie,
tak,
nastoletni do ciebie na przykład, albo do twoich kolegów, koleżanek z branży?
Ja w ogóle miałem taką rewelacyjną możliwość, bo byłem we wszystkich warszawskich szkołach z edukacją seksualną, ponadgimnazjalnych, czyli byłem we wszystkich warszawskich liceach, technikach i zawodówkach i rozmawiałem sobie z tymi uczniami, dla każdej klasy miałem jedną godzinę lekcyjną, mogli mnie spytać o co chcieli. I jednak mam poczucie, że to jest trochę klasowe uzależnienia. W sensie ta młodzież, która była w liceum na przykład, to oni mi często mówili, że mają kłopot z masturbacją i z filmami pornograficznymi, że przychodzą do domu, rodziców nie ma, no to bach, to sobie odpalają i do 17-18, zanim rodzice przyjdą, to sobie oglądają i się masturbują. Natomiast w zawodówkach to mnie częściej pytali o mefedron, o chemseks, do masturbacji właśnie, albo na przykład w zawodówkach, w technikach pytali mnie, jak idą na sex working do prostytutki w dawnej nomenklaturze, czyli do sex workerki, to co mogą wziąć, żeby zwiększyła im się wydolność seksualna, tylko żeby to nie było za drogie, no bo mają ograniczony budżet. Więc widziałem, że bardziej licea to zostają w pornografii, w masturbacji, a z kolei technika zawodówki, no to kombinują z chemseksem, z używkami. Może tak jest też dlatego, że tam, to ciekawe, ale tam w technikach i zawodówkach widziałem osoby, które cieleśnie wyglądały na dużo starsze niż ich rówieśnicy na przykład z liceum. Być może to jest też tak, że niektórzy mieli jakiś większy poziom testosteronu, więc buzowało w nich to podniecenie i szukali jakichś form rozładowania swojego napięcia. No, więc być może tak, to moja hipoteza robocza, będę to kiedyś sprawdzał.
A jest w gabinetach miastach młodzieży sporo więcej niż było?
To znaczy tak, rodzice, bo do seksuologa to trzeba przyjść, jak już się jest pełnoletni, ma się 18 lat, więc na przykład dużo rodziców przychodzi ze swoimi głównie synami, bo są uzależnieni od pornografii. Mhm. I to tacy 13-latkowie, 14-latkowie, no to dosyć wcześnie, jak na korzystanie z pornografii. Zresztą my w seksuologii mamy taką zasadę, że najlepiej jest na początku mieć realne doświadczenia seksualne, a później sobie oglądać te filmy erotyczne czy tą pornografię, oczywiście w takim wymiarze, w zdrowych proporcjach, bo jeśli na początku zaczniemy od pornografii, to ta pornografia nam w głowie się stanie taką normą, czyli na przykład 13-14-letni chłopak, jak ogląda tą pornografię, to od razu myśli, że musi mieć tego penisa takiego ogromnego, jak Rasputin. Rasputin miał penisa 33-centymetrowego i oni też myślą, że takiego penisa powinni mieć, no bo jak oglądają pornografię, to widzą, że ten aktor to sięga tym penisem przez pół pokoju. Oczywiście ta kamera, jak jest tutaj penis, to ona zawsze jest tak lekko z boku i z dołu, więc ten penis rzeczywiście w takim ujęciu...
jeszcze większy.
Dokładnie. Natomiast oni w ogóle na przykład nie wiedzą, jak się kręci takie filmy pornograficzne, dlatego ja zawsze zachęcam, żeby zobaczyli, jak przychodzą z rodzicami.
Tak, bo ten stosunek seksualny, który tam trwa 20-30 minut.
Dokładnie.
Pokazany jest jako jedna całość, natomiast no, w tej książce... Sztuka obsługi penisa, tłumaczysz i przestawiasz badania na to, jak realnie trwa
dokładnie,
taki
tak.
zwykły, przeciętny stosunek seksualny. To jest tam, zdaje się, od 3 do 7 minut.
U większości mężczyzn około 2-3 minut ten seks trwa, penetracja, maksymalnie do 7 minut.
I to jest norma.
Tak, ale jakby pik jest, najwięcej osób uprawia seks koło 3 minut, na drugim miejscu 2 minuty, na trzecim miejscu 4 minuty, 5, 6, 7, 8. 8 to już bardzo mało. Generalnie widzimy,
że... Oglądanie tej pornografii w taki nadmiarowy sposób, jak wspomniałeś, no, tworzy po prostu jakąś w ogóle gigantyczne kompleksy, nie? W tych umysłach młodych. No,
to w ogóle
próba jest... sprostania wyobrażeniom na temat jakby świata, który... de facto nie istnieje trochę.
Dokładnie. Gigantyczne kompleksy co do penisa. Ja widzę, że spośród osób, które oglądają tą pornografię nałogowo, to ponad 90% z nich ma taki silny kompleks małego członka, że ich członek jest za mały, ale to nie jest tylko w ich głowie, w sensie, że okej, mam za małego członka, ale jakoś przeżyję. Nie, oni mają tak silnie wgrany już ten kompleks, że oni w ogóle nie spotykają się z kobietami, bo mają poczucie, że kobieta w łóżku to go wyśmieje. Dlatego oni często mają 30 lat i w ogóle nie mieli żadnej partnerki, nie mieli seksu, 30-35, a jeśli się decydują, to jak w takim dobrym filmie, to ten film się nazywa Cierpienia młodego Eduardo. To jest historia kilku chłopaków bodajże z Hiszpanii, gdzie oni wpadają na pomysł, że trzeba mieć swój pierwszy raz u seksworkerki. Uprawiają seks z ośmiornicą, próbują jakoś się wdrożyć w ten seks, ale taki takimi dziwnymi, głupimi pomysłami, które w ogóle nie polecamy w seksuologii. Natomiast i oni ci moi pacjenci, oni mają kompleks małego członka, który ich kompletnie wycina z tej seksualności i jeszcze bardziej wprowadza to błędne koło korzystania z pornografii. No bo pornografia nie ocenia, zawsze jest tam dużo bodźców, jest dostępna 24 godziny na dobę, jest anonimowa. No naprawdę, mógłbym być przedstawicielem handlowym pornografii, bo te korzyści to jest ich gigantyczna ilość. Ale trzeba też spojrzeć na tą drugą stronę. Gigantyczna ilość jest kosztów, ogromnych kosztów, bo wiele osób po prostu przez uzależnienie od pornografii nie wchodzi w relacje. A jak pojawiają się w łóżku, to mają ręce po prostu mokre od potu, czoło mokre, zaburzenia erekcji, czyli tą impotencję, no bo mają poczucie, że partnerka nie wiadomo od czego ona oczekuje w łóżku.
Takie oczekiwanie, jakby presja nakładana na siebie, żeby spełnić oczekiwania, żeby zadowolić za wszelką cenę tą partnerkę, nie?
Tak. A my w seksuologii uważamy, że taki wytrawny kochanek to charakteryzuje się tym, że jest po prostu uważny w tym seksie, że patrzy, co ona mówi, co ona czuje, jak się zachowuje. Po prostu jest tutaj, tu i teraz w tej relacji, a nie w swojej głowie, w tych wyobrażeniach, jakie on normy powinien spełnić.
Dziękuję, Andrzeju, za to, że zadzwoniłeś do mnie. Ja polecam proszę wszystkie bardzo. Trzy książki, natomiast tą polecam naprawdę z ręką na sercu. Tu. Nie tylko mężczyznom też, bo pozwoli pewnie wielu z was spojrzeć, stanąć w prawdzie i dowiedzieć się, że być może przez wiele lat żyliście w jakimś matriksie, ale przede wszystkim kobietom, bo tutaj w tej książce też jest taki, pojawiają się elementy aktu oskarżenia i słusznego wobec kobiet, bo kochane, tak jak wy wykastrujecie faceta, to nikt go tak nie wykastruje.
Tak, a jeszcze chciałem powiedzieć, że w tej kolejnej książce, czyli Sztuka obsługi waginy, rozprawiamy się z takim mitem, który właśnie wziął się z pornografii, że kobieta w łóżku to musi mieć duże piersi. Tam przytaczam w Sztuce obsługi waginy wiele historii mężczyzn, którzy uważają, że takie wielkie piersi zrobione przez medycynę estetyczną tylko dlatego, że kobieta chce zrealizować sobie tą normę wyciągniętą z pornografii, to wielu mężczyzn to deprymuje. Frustruje, no bo mężczyźni na mieście oczywiście rzucą na prawo i lewo okiem, jak kobieta ma większe piersi, ale jest to pewna uciążliwość kochania się z kobietą, która ma miseczkę D, E, F i tak dalej. Więc rozprawiamy się z tym mitem. Oczywiście, jeśli są sytuacje zdrowotne, bo kobieta jest po nowotworze i ma tą resekcję piersi dokonaną, no to okej. Okay. Natomiast po to, żeby tylko dogonić normy z pornografii, to się nie opłaca.
Nie opłaca się, natura zawsze jest w cenie, ja też tak uważam. Więc dziękuję, do zobaczenia za tydzień.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.